Często mówimy, że lubimy być razem na nabożeństwie, lubimy być razem w Domu Bożym, mówimy, że to jest bardzo dobrze być razem. A dzisiejsze zwiastowanie zatytułowałem może trochę przewrotnie: błogosławieństwo nieobecności. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj o tym porozmawiali, bo tak jak dobrze jest być w niektórych miejscach, w dobrych miejscach, i dobrze jest często być, najlepiej zawsze być, ani jednej okazji nie przegapić, żeby być w dobrym miejscu, to też bardzo ważne jest, żeby w pewnych miejscach w ogóle nie być. Że jeśli się nam gdzieś zdarzy znaleźć tam, być, to po to wiać stamtąd, gdzie pieprz rośnie, jak najszybciej, jak najdalej. I nigdy więcej tam znowu nie zachodzić i nigdy więcej znowu się tam nie znaleźć. Kilka obrazów, które to ilustrują. Przed wieloma laty siwe głowy pamiętają, w czasach PRL-u mieliśmy tutaj tak zwaną elitę partyjną. Oni jeździli dobrymi samochodami, mieszkali w willach ładnych. Pamiętam, ktoś mnie kiedyś zawiózł w Konstancinie Jeziorna do rezydencji Edwarda Gierka. Oczywiście nie do środka, tylko przez płot, żebym sobie popatrzył, jak on tam mieszkał, jak tego. No i korzystali. To był czas, że niejednemu z nas, zwykłemu proletariuszowi, czasem się w duszy tak smutno robiło, że my nie należymy do tej elity władzy, do tych partyjniaków, bo oni mieli tyle przywilejów, że ho, 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 i mieli wszystko w sklepie, jak chcieli, nawet do sklepu musieli chodzić, a my w kolejkach o 4 rano, żeby kawałek karkówki z kością kupić. No, pamiętamy te czasy. Ale przyszedł 89 rok i nagle bycie na listach tych partyjniaków ważnych stało się rzeczą bardzo co najmniej wstydliwą, no nie? I wszyscy tam zacierali ślady, jak tylko, żeby nie być potem pociągany do odpowiedzialności i tak dalej. Dzisiaj ci, co byli kiedyś tacy ważni, dzisiaj mają przerąbane, mówiąc językiem ulicznym. Natomiast wszyscy inni, którzy tam nie byli wtedy, o, dzisiaj mają otwartą ścieżkę kariery społeczno-zawodowej. Inna ilustracja. Oto 2004 rok, 26 grudnia, czyli zimno, znacznie zimniej niż dzisiaj. Ciepła plaża gdzieś tam w Indonezji. Cieplutko, miło. Ludzie wysyłają sobie nawzajem SMS-y. Ktoś, powiedzmy, z Gdańska wysyła SMS-a: u nas minus 14 czy tam ileś, a tam dotyczy, a u nas plus 26. Właśnie rozkładamy leżak na plaży. Wymieniają się te emocje, te uczucia. Tamci myślą, że jest dobrze i ci, co tutaj są, też myślą, że tamci mają dobrze, że tam są. Aż tu nagle, pamiętacie, przychodzi fala tsunami i zmiata. 300 tysięcy ludzi ginie w czasie tej tragedii. I w jednej chwili zmienia się zupełnie sytuacja. Jeszcze inna ilustracja, oklepana strasznie, ale ją wspomnę. Mianowicie 10 kwietnia o świcie ubiegłego roku wsiadają ludzie do samolotu. Nie byle jakiego samolotu. Samolotu numer 1 w kraju. Wsiadają, wcześniej były targi o to, kto poleci. Iluś tam chciało lecieć, ale niestety nie było dla nich miejsca. Niektórzy dżentelmeni ustąpili swojego miejsca i tak dalej, żeby inni mogli polecieć, bo oni już latali. No i w końcu ten samolot startuje. I przez kilkadziesiąt minut ludzie myślą: ale jestem szczęśliwcem, lecę razem z prezydentem. Lecę takim samolotem, lecę na takie miejsce, ale aż niestety w pewnym momencie się okazuje, że wcale to nie było dobrze lecieć tym samolotem. Że to tragedia. Więc we wszystkich tych przypadkach wcześniej można było czuć żal, że nas tam nie ma, ale gdy nastąpiła gwałtowna zmiana okoliczności, to pojawiła się radość, że nie byliśmy tam, że tam nas nie wpuścili, czy że na to nas nie było stać, żebyśmy tam byli, że nie mieliśmy takich układów, żeby tam być, że nikt nas tam nie zaprosił, żebyśmy tam byli, albo żeśmy nie mogli tego zaproszenia przyjąć. Więc widzicie, są takie miejsca, w których dobrze jest, że nas nie ma. Tak z życia to wynika. Wynika to również ze Słowa Bożego. Ale najpierw jeszcze skupmy się na tym, że najważniejsze to jest to, gdzie jest Bóg obecny. I tam, gdzie jest Bóg obecny, tam powinniśmy zawsze być. Obojętnie, jak ludzie oceniają dane miejsce. A Bóg, jak Pismo Święte naucza, jest obecny wszędzie, bo jest wszechobecny. Więc nie w każdym miejscu objawia swoją obecność. Nie tak dawno, żeśmy to zagadnienie tutaj szczegółowo rozważali, ale jest obecny wszędzie. I Bóg powiedział, że jeśli chodzi o społeczność z człowiekiem, to bardzo ważne dla niego jest nastawienie serca człowieka. W księdze proroka Izajasza w 57 rozdziale, w 15 wersecie jest napisane, bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święte. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. Czyli Bóg mówi tutaj o tym, że wszędzie tam, gdzie znajduje człowieka, choćby jednego, który jest pokorny, uniżony przed Bogiem, to tam jest. Jest z tym człowiekiem. A to by znaczyło, że obojętnie w jakich okolicznościach się znajdziemy, czy w pięknym domu, czy w lepiance, czy na drodze, czy w samolocie, gdziekolwiek jesteśmy, On jest razem z nami, że nawet w naszym skromnym mieszkanku, żeby tam nikomu nie wytykać, że ma skromne, może ktoś nie ma zbyt skromnego, ale gdziekolwiek mieszkamy, to tam też jest razem z nami. Ciśnie mi się biblijna ilustracja, jak to Jakub kiedyś w trudnej sytuacji, bo wiecie, jak on tam z tym swoim bratem Ezawem postąpił, a Ezaw to człowiek pamiętliwy, okazało się, nie tylko włochaty, ale jeszcze pamiętliwy, tropił go i mu było ciężko, no był po prostu, czytamy w 28 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, w 10 wersecie i niżej, Jakub zaś wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, a jak słońce zaszło w Izraelu, w tamtych czasach latarni żadnych nie było, nie było można już nawet iść, bo ani drogi nie było, pasy nie były wyznaczone. Zatrzymał się, wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. O, takie sobie łóżeczko urządził. Sobie wyobraźcie. Nie było moteli przy drodze, żeby można było sobie zamówić jakieś łóżko. Sy wyobrażacie, co za poniżenie godności człowieka? Toż to psychologa od razu trzeba. Takie. Przecież mógłby się załamać całkowicie. Nic nie ma, nikt nie tego. Kamień jeszcze po omacku wybrał sobie może jaki twardy. I tak się położył. I zasnął. My czasem w swoim łóżeczku zasnąć nie możemy. I poduszeczkę z tej i jakieś tableteczki i nie możemy zasnąć. A on w takich warunkach zasnął. I czytamy dalej, 12 werset. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali aniołowie Boże. A Pan stał nad nią i mówił, jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca Twego i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzeni się na zachód i na wschód, i na północ i na południe, i będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto jam jest z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. No i oczywiście sen zupełnie niezwiązany z rzeczywistością. Sen o tak wzniosłych rzeczach, o tak wielkich rzeczach, o takim błogosławieństwie, że no nijak nie pasuje. Tak jak nam czasem nie pasuje to, co czytamy w Biblii, do naszego praktycznego życia. Tak nam czasem też nie pasuje, że Bóg nam daje takie wspaniałe obietnice, a w życiu jest tak ciężko. W danym momencie, w danym okresie. Ale ja się nie chcę dzisiaj na tym skupiać, co tam Bóg mówił, tylko chcę się skupić na tym, co On odkrył, jak się obudził. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie widziałem. No bo mi do głowy by nie przyszło, że gdzieś tam na drodze, gdzie tylko jakiś kamień mogłem znaleźć, gdzie w ogóle nie ma żadnej, ani ołtarzyka żadnego nawet nie ma, żadnego krzyżyka nie ma, gdzie to może być Pan Bóg obecny. Nie przyszło mi to do głowy, bo ja tego nie widziałem. A teraz wiem, że Pan, naprawdę Pan, amen mówi, Pan jest na tym miejscu. Zdjęty Twogą rzekł, o jakimże lękiem napawa to miejsce. Nic to innego, tylko dom Boży i brama do nieba. W głowie tego człowieka nagle się przestawiło. Odkrycia dokonał, że to miejsce, szare, zwykłe, czarne miejsce, droga jakaś gdzieś tam, niedaleko Berszeby, gdzieś tam, czy między Haranem a Berszebą, stało się miejscem, gdzie jest obecny Bóg. I wstawszy wcześniej rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch i nazwał to miejsce Betel, czyli Dom Boży. Takiego odkrycia dokonał Jakub, że Bóg może być, że Bóg jest w każdym miejscu. Tam, gdzie się znajduje jego człowiek. Tam, gdzie widzi pokorne serce. Bo Jakub w tym czasie już nie cwaniakował. Jakub w tym czasie już czuł, że trzeba coś zmienić. Jakub był w potrzasku. Potrzebował łaski Bożej. Chciał przeżyć. No i Bóg mu się objawił. Bóg mu dał takie wspaniałe obietnice, o których przeczytaliśmy. I można powiedzieć, że uczniowie Pana Jezusa mają obietnicę, że Syn Boży zawsze jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Że to, czego doświadczył Jakub przed wieloma, wieloma laty, jeszcze wtedy nie było Ewangelii, jeszcze wtedy Syn Boży nie przyszedł na ziemię, ale on dostał to objawienie, że Bóg jest blisko, że Bóg jest z człowiekiem. W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, 24 wersecie to możemy przeczytać. Słowo Boże mówi, że Bóg jest obecny wszędzie, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych i Bóg może objawić się tak jak Jakubowi w najbardziej krytycznych, niespodziewanych okolicznościach. Taka jest prawda. Przez co nie chcemy powiedzieć, że Bóg nie jest obecny w miejscu, gdzie się zgromadza lud Boży. Ale to, co odkrywam w Słowie Bożym, to odkrywam to, że Bóg się szczególnie objawia wszędzie tam, gdzie znajdzie chociaż jednego człowieka, który go miłuje, który jest pokorny, który wzywa jego imienia. I w związku z tym Słowo Boże w wielu miejscach zaleca i pochwala naszą nieobecność w wielu takich miejscach, w których Bóg by nie chciał nas widzieć. Ponieważ On nie wszędzie chce objawiać swoją obecność, to też nie wszędzie chce widzieć swoje dzieci, żeby tam były. Bo my jesteśmy Jego przedstawicielami na tej ziemi. Jeśli Bóg w jakimś miejscu nie chce objawić swojej obecności, to po co ma iść Jego uczeń tam? Nawet nie powinien. I takim klasycznym miejscem, które to pokazuje, jest psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Patrzcie, tutaj wszystko jest na ten temat. Jak w wielu miejscach nie powinniśmy być. I jakie to błogosławieństwo, że nas tam nie ma. Słowo Boże, inaczej mówiąc, zaleca nam nieobecność w wielu świeckich poradniach. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. A dzisiaj dużo różnych poradni. I szczęśliwy jest taki człowiek, który nie musi biegać po poradniach, ha, ha, ha. Bo jeśli chodzi z Bogiem, jeśli ma Słowo Boże, jeśli ma społeczność Ducha Świętego, to po co ma latać po poradniach, pytam? Nie ma cudownego doradcy, parakletosa, Ducha Świętego? Nie ma Słowa Bożego? Szczęśliwy mąż, który nie płaci w poradniach. Znaczy, nie idzie za radą bezbożnych. Szczęśliwy mąż, który ma mądrość Słowa Bożego, ma kierownictwo Ducha Świętego i w wielu miejscach go nigdy nie będzie, bo nie ma potrzeby, żeby się radzić ludzi bezbożnych, iść drogą, którą bezbożni ludzie zaproponują i potem żałować tego i potem iść do innej poradni i tak w kółko Macieju. Po drugie, tutaj widzimy, że Słowo Boże zaleca nieobecność człowieka wierzącego na różnych ścieżkach, drogach, które nie stoi na drodze grzeszników. Grzesznicy mają swoje drogi, ten świat ma swoje drogi, ma swoje ścieżki. Ścieżki kariery zawodowej, ścieżki rozwoju osobistego z włączeniem jogi, czegoś tam jeszcze. Rozumiecie? Można się... Ho, 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 jest dużo różnych dróg dzisiaj i można na tych drogach nieźle utknąć na całe lata. Ale wierzącego człowieka na tych drogach nie ma. On jest szczęśliwy, że na tych drogach go nie ma. On ma jedną drogę. Jest człowiekiem jednej drogi na zawsze. Tą drogą jest Jezus. Naśladowanie Jezusa. Nie spotkasz go na żadnej innej drodze. I szczęśliwy on, że nie stoi na takich drogach. Że tam nie ma go na liście, że tam go nie sfilmują, nie zobaczą, bo go po prostu tam nie ma. Także tu Słowo Boże mówi o nieobecności chrześcijanina w wielu gremiach. Nie zasiada w gronie. Nie zasiada w tym gronie. To całe szczęście, że wierzących nie ma na niektórych listach, nie było parę tygodni temu na plakatach po mieście, że braci i sióstr nie widziałem na tych plakatach. Jak się cieszyłem, że ich tam nie ma. Jak się cieszymy, że wierzący ludzie nie siadają przy biesiadnym stole, gdzie się lekceważy naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, że ich nie ma na takich imprezach, gdzie się łamie normy moralne, że nie zasiadają w takich spółkach biznesowych, które dokonują nadużyć finansowych i tak dalej. Szczęśliwy taki człowiek, którego nie ma. Oczywiście w danym momencie może oni myślą, że to oni są szczęśliwi. Ale prawda Słowa Bożego jest inna. Dobrze jest, że nas nie ma. Jakie to nieszczęście, gdy czasem się dowiemy, że jakiś wierzący się dostał w jakieś takie grono i potem ma jakieś problemy. Nieobecność nie ma oznaczać życia w próżni, oczywiście. To, że nas nie ma, że korzystamy z tego szczęścia, że nas nie ma tu i ówdzie w tym świecie, to nie znaczy, że ma nas nigdzie nie być, że my jesteśmy tacy już niebywali. Nigdzie nas nie ma. Nie, nie, nie. Życie nie ubiega wierzącego człowieka i życie nie ubiega w pustce. Oto są miejsca godne polecenia. Już trochę żeśmy zasygnalizowali, ale teraz wracamy tą myślą, żeby nam się bardziej to utrwaliło. Jeszcze raz jedziemy do miejsca, gdzie dobrze być, gdzie należy być. I takim miejscem najbardziej w Słowie Bożym osławionym jest miejsce, gdzie zgromadza się lud Boży. Czyż nie? W Starym Testamencie to było fizycznie jedno miejsce, wybrane przez Boga, gdzie była świątynia Boża w Jerozolimie i tam Bóg objawiał swoją obecność. I to ostatnio brat Gabryś wspominał, że kapłani od obecności Bożej aż po prostu nie mogli ustać na miejscu, na nogach. Izraelici, jak pamiętacie ze Słowa Bożego, mieli takie zadanie 3 razy w roku, żeby pójść i się stawić przed Panem w Jerozolimie. Sobie wyobrażacie, jak my nie możemy w jedną niedzielę pójść na nabożeństwo, co się z nami dzieje. Po prostu przykro, że nie możemy pójść. Sen nasz odchodzi już od 4 rana, spać nie możemy, że nie będziemy mogli pójść na nabożeństwo, no nie? Nie tam, żeby zaspać na nabożeństwo. Komu by się to przytrafiło? Wierzącemu człowiekowi. Wierzący po prostu, jak pomyśli, że nie będzie w rejonie miejsca, gdzie jest zgromadzenie, to przeżywa strasznie. A Izraelici tylko 3 razy do roku mogli pójść do domu Bożego. W ich sercach narastało to pragnienie, narastało. I oni układali pieśni. Siedzieli w domach tam, gdzie w Galilei dalekiej, czy gdzieś tam tego układali pieśni, tak zwane pieśni pielgrzymek. I żeśmy o tym już kiedyś mówili. I są psalmy, które my mamy w Biblii, a to są teksty pieśni, które oni śpiewali, gdy szli do domu Bożego. Pielgrzymowali, razem szli i śpiewali, się radowali. O, 84 psalm. O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój. Ale to jest atmosfera, jest radość. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Ale oni mają tam dobrze, ci kapłani, lewici, oni tam sobie blisko mieszkają, Jerozolimy, oni tam cały czas mogą przebywać. Błogosławieni, nieustannie Ciebie chwalą. Śpiewali takie pieśni. Taka atmosfera była w sercach pobożnych Żydów. W tamtych czasach, kiedy oni byli jeszcze pobożni, kiedy wierzyli, kiedy naprawdę wierzyli w Boga, kiedy byli posłuszni Słowu Bożemu. Wtedy te pieśni powstawały. Gdyby one powstawały, te psalmy, w wiekach późniejszych, nie byłoby ich w Biblii. I jest dużo pieśni żydowskich, ja tam już natrafiłem na niektóre, ale w Biblii ich nie ma. Dlatego, że one już nie były inspirowane przez Ducha Bożego, ale te, co są, to są napisane w prawdziwej tęsknocie do domu Bożego. 11 werset, to jest werset, który znajdziecie na tytułowej stronie programu Tygodnia dzisiaj. Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej 1000. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Wielka myśl się tu kryje. Temperatura serca i zamiłowanie do domu Bożego. Więc nie ma żadnych wątpliwości, że podczas gdy wierzący człowiek przeżywa błogosławieństwo nieobecności w wielu miejscach, które wymieniliśmy, w tym samym czasie nie siedzi w domu i nie dłubie palcem w nosie albo nie ogląda telenoweli, tylko on jest w domu Bożym, on tęskni za domem Bożym. Jest takie miejsce, w którym on chce być, w którym się cieszy, że jest i do którego biegnie. I nawet jeżeli go inni obśmiewają, po co tak latasz tam na te nabożeństwa, to on się wcale tym nie przejmuje, tylko lata albo nawet i biega, żeby być na nabożeństwie. Jak nie ma czym polecieć, to biegnie, żeby być w zgromadzeniu ludu Bożego. Więc być w domu Bożym, tam gdzie lud Boży się zgromadza, tam gdzie się objawia Boża obecność, tam jest to dom Boży, no Betel, to jest dom Boży. W psalmie 71, 23 wersecie i niżej czytamy o jeszcze głębszym rozumieniu tego miejsca, w którym jest dobrze być, które Słowo Boże zaleca, żebyśmy byli. Kiedy Asaf rozważał, patrząc na bezbożnych, na to, jak im się dobrze wiedzie, się Bogiem nie przejmują, rozważał w swoim sercu, przeżywał, zmagał się z tym tematem, jak to jest, co mi to daje, czy to ma jakieś znaczenie, że ja tak pobożnie pragnę żyć, dotarł w tych swoich rozmyślaniach do tej świadomości, do istoty, do głębi, wszedł do świątyni, mówiąc innymi słowy, i odkrywa, bo przecież ja zawsze z Tobą, werset 23, psalmu 73. Tyś ujął prawą rękę moją, Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogoż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie i na ziemi. W nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Czyli wszędzie, gdzie jest trochę dalej od Boga, jest niebezpiecznie. Nie jest dobrze być. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. I to w zasadzie wyjaśnia wszystko, gdzie to wierzący jest, kiedy go nie ma w miejscach, który być nie powinien. Jest blisko Boga. Chce być blisko Boga. Szuka obecności Bożej. Wszędzie, gdzie jest, Bóg się objawi, bo Jego serce jest otwarte, uniżone przed Bogiem i wszędzie się robi, no bo tam, gdzie jest Bóg, tam jest dom Boży. Tam, gdzie jest Bóg, chociaż okoliczności mogą być niesprzyjające, to się chce żyć, to jest po prostu pięknie. Oczywiście bywają takie chwile, że przeżywamy przykrość, że gdzieś tam nas nie ma w danym momencie, że tam gdzieś nie ma dla nas miejsca, że nie możemy się tam znaleźć. I bywa, jeżeli nie jesteśmy duchowo zbyt uważni, że nasze serce może napełnić jakieś uczucie zawodu, rozczarowania, poczucie odtrącenia, pominięcia, że może złapać nas za gardło to, że jesteśmy za biedni, żeby tam być, bo inni, którzy mieli kasę, to sobie tam są, a my niestety, nas nie stać na to, żeby na tych czasach być, żeby gdzieś tam, no, gdzie tam inni są. A czasem jest nam przykro, że nie mamy takich znajomości, żeśmy coś, nie wiem, przespali, no i teraz inni mają układy, znajomości, a my nie mamy tam. Nawet brat czy siostra własny nie za bardzo się do nas odzywa. I tak może być, że jest czasem tak jakoś przykro. Myślę, że podobne uczucie mógł mieć w sercu Łazarz ewangeliczny, który, jak wiemy z opowieści Pana Jezusa, był gdzieś tam przy bramie rezydencji bogacza, a bogacz codziennie wystawnie ucztował, jest napisane. Otwierały się bramy i wjeżdżały limuzyny, odjeżdżały, wysiadały damy, dżentelmeni wychodzili, albo służba otwierała, tam już muzyka w środku grała, już na skrzypcach młodzieniec grywał, nakręcała się impreza i tak dalej. A Łazarz stał gdzieś tam i nie było dla niego wejścia. Nie mógł wejść tam. Gdzieś jeszcze poraniony, pies przylazł jakiś tam, upolizał tą ranę. Musiało mu być przykro chyba, nie? Jak myślicie? Może nie zawsze. No jakby sobie posłuchał takie okazania, jak my dzisiaj mamy, to może mu nie było przykro. Bo my mamy Słowo Boże, możemy sobie rozważyć, możemy zobaczyć to w świetle Słowa Bożego, jak to jest. A jemu mogło być przykro. Mogło. Mógł się czuć gorszy, że nie było tam dla niego miejsca. Ale jakże potem był szczęśliwy, że to nie do niego z ust ojca Abrahama padły słowa: synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Może być taki okres w naszym życiu. I może właśnie teraz jest taki okres, że się czujemy odtrąceni, odrzuceni, że nie ma dla nas miejsca, że nas nikt nie wymienia, nie bierze pod uwagę. Jesteśmy gdzieś na boku. Może tak jest. Lecz jeżeli jesteś w takim stanie serca jak Łazarz, który Słowa Bożego się trzymał, bo to wynika z całego kontekstu tej opowieści, jeżeli trwasz w społeczności z Bogiem, jeżeli miłujesz Boga, jeżeli uniżasz się przed Nim, jeżeli chodzisz w społeczności z Bogiem w swoim życiu, to chociaż Może nie masz gdzie mieszkać, może nie masz za co, co jeść, może ci jest akurat strasznie trudno teraz, to nie jesteś w niewłaściwym miejscu. Jesteś we właściwym miejscu, w dobrym miejscu, bo przyjdzie dzień, kiedy dostąpisz radości społeczności w Królestwie Bożym, tak jak Łazarz tego doświadczył. Innymi słowy, chcę powiedzieć, że Bóg, który nas kocha, wie dobrze, co jest dla nas potrzebne w danym momencie i gdzie powinniśmy być. Czyż Bóg nie widział Łazarza, który tam pod tą bramą stoi? Widział. Ale uznał z jakiegoś powodu, że Łazarz sobie przetrzyma. To jest dla niego miejsce i czas, że on ma tam być. Czy Bóg nie widzi ciebie czy mnie w różnych trudnych okolicznościach, gdy innym lekko w życiu, nam trudno? Czy Bóg tego nie widzi? Widzi. I Słowo Boże nas uczy, żebyśmy Mu zaufali, że to jest ten czas, ten okres dla nas potrzebny i te okoliczności, w których się znaleźliśmy, one mają dla nas sens. Jeżeli gdzieś nie ma dla nas miejsca, to nie przypadek, tylko przejaw łaski Bożej nad naszym życiem, że nie ma tam dla nas miejsca. Bo my sobie możemy myśleć, ach, jakby było dobrze, gdyby tam było dla nas miejsce. Ale żeśmy przytoczyli parę przykładów, że to dobrze, że dla nas nie było tam miejsca. Czytałem rozmowy z różnymi tam ważnymi ludźmi, którzy mieli być w tym samolocie i dzisiaj opowiadają, jak oni wtedy tam czuli to, że nie polecą, i każdy z nich mówi, że dostał drugie życie. Więc i my, bracia i siostry, zacznijmy traktować swoją nieobecność w pewnych miejscach i kręgach jako nasz atut, jako przejaw błogosławieństwa Bożego, że w wielu miejscach nas nie ma, że nikt nas tam nie chce widzieć. Całe szczęście, że nas w wielu miejscach nie chcą widzieć. Jeśli żyjemy z Panem Jezusem, tragedią byłoby, gdyby Bóg nas nie chciał widzieć. Gdyby u stóp Jezusa nie było dla nas miejsca. Oto byłaby prawdziwa tragedia. Ale u Niego jest miejsca dość. U Niego jest przebaczenie, otwarte ramiona dla każdego grzesznika, który się do Niego zwróci, który pokutuje, który się uniży. U Niego jest miejsce. Nie zabraknie miejsca. Nie zabraknie dla nikogo miejsca. Każdy prawdziwy naśladowca Chrystusa ma to wpisane w życiorys, że nie wszędzie jest dla Niego miejsce. I że nie wszędzie powinien być obecny. Zgadzacie się z tą myślą? To Słowo Boże nam dobitnie pokazuje. Jest błogosławieństwo przebywania we właściwych miejscach, które wskazuje nam Słowo Boże. To jest pisane też w życiorys chrześcijanina. Że on powinien przebywać w określonych miejscach i to często. I nawet nie powinien przegapić ani jednej okazji, żeby być w takim miejscu, w którym Słowo Boże mu mówi. No takim miejscem jest zgromadzenie ludu Bożego. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń waszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, Pismo Święte mówi. To jest miejsce wskazane przez Słowo Boże. Jest błogosławieństwem dla wierzącego człowieka być w miejscu, które Słowo Boże wskazuje, niezależnie od tego, jak w danej chwili ludzie ocenią naszą lokalizację. Bo na przykład, gdy koledzy z pracy się bawią, robią imprezę, bo była jakaś tam premia duża, czy coś tam się wydarzyło, jakieś urodziny, imieniny i tak dalej, gdy się bawią na jakiejś imprezie, jakie to błogosławieństwo, kiedy wierzący pracownik, chrześcijanin idzie w tym czasie i jest ze swoimi bliskimi, jest ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi, spędza z nimi czas. To jest wskazane miejsce dla mężczyzny, dla ojca, dla męża, żeby był ze swoimi bliskimi, a nie żeby się bawił i wracał o pierwszej. I wracał, i nie wie, czy dzieci lekcje porobiły, a co było w szkole, a co żona, jak ona przeżywa i tak dalej. A on rozmawia. To jest, Biblia wskazuje nam wiele takich okoliczności i miejsc, w którym chce nas widzieć, żebyśmy byli. Gdy inni są na wagarach, mówię to do uczniów, Ty masz być na zajęciach. I to jest błogosławieństwo. Być w tym miejscu, w którym Słowo Boże nas sytuuje. Chociaż ono może być mniej wygodne. Bo jak jeszcze połowa zwiała na wagary, to dużo większe prawdopodobieństwo, że mnie zapytają. A ja może nie przygotowany do tego. Ale to jest właśnie miejsce, w którym powinienem być. Gdy inni śpią w niedzielę rano, do domu Bożego. Jakie to błogosławieństwo, że nie śpimy do południa. Jest wskazane, żebyśmy byli w takich miejscach, w których nasze sumienie, ten wewnętrzny człowiek doznaje pokoju, radości. Jest sygnał dla nas, że jeżeli gdzieś w jakimś miejscu sumienie zaczyna się nam odzywać, że to jest niewłaściwe miejsce, to jest sygnał, żebyśmy stamtąd jak najszybciej uciekali. Więc jeszcze raz wracając do nieobecności w określonych miejscach, chciałbym powiedzieć, że to jest wielkie błogosławieństwo, że nie ma nas w złym towarzystwie, że nie ma nas w miejscach, w których się dzieją rzeczy, które się zakończą tragicznie, duchowo tragicznie, moralnie tragicznie. Jakie to szczęście, że Bóg nas chroni, że w takich miejscach nie przebywamy. Jak to dobrze, że już nie należymy do tego świata, który zmierza przecież ku swojej zagładzie. Pismo Święte mówi, że ten świat cały tkwi w złem, że ten świat jest już osądzony, że książę tego świata jest osądzony. I apostołowie, jak szli, głosili Królestwo Boże, Ewangelię, to mówili, ratujcie się z tego pokolenia przewrotnego. Czyli mówiąc innymi słowy, pociąg jedzie ku przepaści, a mówili, ludzie, wyjdźcie z tego pociągu, wyskakujcie, nawet jak sobie obojczyk złamiecie, to nie szkodzi, ale przeżyjecie. Uciekajcie czym prędzej z tego pokolenia. I to jest bardzo ważne, słuchajcie, żebyśmy to pamiętali. Bóg nas wybrał z tego świata, wywołał nas, ponieważ On wie, że ten świat osądził. Ten świat jest przeznaczony na wieczne potępienie. Świat w sensie tego całego systemu przeciwnego Bogu. I cieszmy się, że niepokoi nas nasze sumienie, gdy znajdziemy się w złym i niewłaściwym miejscu. Nie zagłuszajmy tego sumienia, tylko cieszmy się, że jest w nas ta wrażliwość, żeśmy gdzieś weszli nie tam, gdzie trzeba, że jesteśmy, czujemy się nieswojo. Znaczy to uczucie się wejdzie gdzieś, albo siedliśmy, zaprosili nas, siedli, a tu nagle trzask, butelka już stoi, nie? I człowiek już ma tego. I teraz już coś jest nie tak, a tu jakiś brudny, co ja tu robię, czemu ja się tu wdałem, po co ja tu wlazłem? Już się czujesz niedobrze. To jest bardzo ważne, bo to znaczy, że Duch Święty nad nami pracuje, jeżeli takie uczucie mamy. Słowo Boże mówi, gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie byli potępieni. Bóg mówi, wyjdź stąd, uciekaj stąd, wynoś się stąd, to nie jest miejsce dla Ciebie. I więc tym bardziej cieszmy się, gdy możemy być w takim miejscu, gdzie sumienie sobie może nawet drzemkę uciąć. Jak przychodzisz do domu Bożego na przykład, to masz 2 godzinki spokojnie. Jesteś we właściwym miejscu. W świetle Słowa Bożego jesteś we właściwym miejscu. Ważne, gdzie myślami jesteś. To tak nie chciałem, żebyśmy wiecie, nie? Bo można teraz strasznie grzeszyć. Będąc tutaj w domu Bożym, można strasznie grzeszyć w myślach. Ale cieszmy się, że dzisiaj jesteśmy tutaj, że jesteśmy przed Bogiem. Cieszmy się, że w pewnych miejscach nigdy nie byliśmy i nigdy nie będziemy. A jeśli by się komuś przytrafiło, że się gdzieś znajdzie, że się da zaciągnąć, że czym prędzej będzie stamtąd wiał. Że mamy Ducha Świętego, który nam powie, że my nie musimy się, wiecie, komunikować tak, no ja jestem tutaj, tu widzę, chleją wszyscy bracie, czy ja mogę to być dzisiaj? Bzdura, bo Duch Święty nam już mówi, gdzie my możemy być albo nie być. I to jest wielkie szczęście. Każdy z nas, kto przyjął Pana Jezusa, kto przyjął Ducha Świętego, każdy z nas ma tę wewnętrzną busolę, wie, co ma robić, wie, jak ma postąpić, wie, gdzie może być, a gdzie być nie powinien. I dzisiaj podkreślam, przy tym całym szczęściu przebywania w miejscach, w których dobrze jest być, w którym Słowo Boże nas umiejscawia. Dzisiaj podkreślam błogosławieństwo nieobecności w niektórych miejscach. Więc proszę nie żałować, że nas nie ma w niektórych miejscach, gdzie ten świat bawi się, gdzie kasa na lewo i na prawo, w dobie kryzysu nawet tam kryzysu nie widać. Proszę nie żałować, że nie mieszkamy w niektórych miejscach, że się nie obracamy w niektórym towarzystwie, że nie ma nas w niektórych gremiach, bardzo ważnych gremiach tego świata. To Twoje i moje błogosławieństwo. A to jest tylko kwestia czasu, kiedy to się stanie jawne. Kiedy będzie już wiadomo. Kiedy wszyscy możni tego świata, kiedy wszyscy wielcy tego świata będą się chować, będą biegać, będą prosić, żeby jakaś skałka ich przykryła, żeby jakieś gdzieś się zakopać, żeby przed obliczem Wszechmogącego, a my będziemy mogli podnieść nasze głowy, powiedzieć: Alleluja! Przyszedł czas odmiany naszego losu. Całe szczęście, żeśmy z nimi nie byli. Całe szczęście, że nawet nie wiedzą, jak mamy na imię. To jest nasza nadzieja. Powstańmy do modlitwy. Zechciejmy Panu podziękować za to, że mówi nam w swoim słowie, gdzie powinniśmy być, gdzie jest błogosławione miejsce przebywania dziecka Bożego. Dziękujmy Mu za Jego obecność przy nas i że gdziekolwiek się znajdziemy jako dzieci Boże, prowadzone Duchem Świętym, tam możemy doświadczać obecności samego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Za to dziękujmy. I przeprośmy Go może dzisiaj za to, że nieraz żałowaliśmy w duszy, że nas nie ma gdzieś, że gdzieś nie ma dla nas miejsca, gdzie by się wydawało, że byłoby dobrze, żebyśmy byli. Dziękujmy Mu za to, że obdarzył nas też błogosławieństwem nieobecności w niektórych miejscach. Módlmy się.